Dzień dobry, witam Państwa w kolejnej audycji Wywiadówka. Dziś moim i Państwa gościem jest pan Łukasz Budzyński, nauczyciel wychowania fizycznego, a także od lat związany z lubońskim samorządem. Jest radnym w Radzie Miasta Lubonia, a prywatnie pasjonuje się golfem i właściwie to chciałbym, aby był główny temat naszej dzisiejszej rozmowy. Rozmowa jest troszeczkę gorszej jakości z powodów od nas niezależnych, za co serdecznie przepraszamy, ale oddaję głos naszemu gościowi. Witam Cię, Łukaszu, dzień dobry.
Witam Cię, Piotrze, witam Państwa, witam słuchaczy. Dziękuję za zaproszenie. Jestem tak zaskoczony w ogóle taką propozycją i sam jestem ciekaw, o czym porozmawiamy, bo jest to zupełnie spontaniczna rozmowa.
Tak, jest rozmowa spontaniczna, natomiast ona wynika z mojej lektury wieści lubońskich kwietniowych, z którymi się zapoznałem i tam zaciekawił mnie artykuł dotyczący Twojej osoby, a właściwie Twojej pasji do golfa. Chciałbym coś więcej dowiedzieć się na ten temat, ponieważ nie ukrywam, że znałem troszeczkę Cię od tej strony, ale nie wiedziałem, że kończy się to w tej chwili nawet takimi sukcesami. Chciałbym, żebyś o tym opowiedział. Być może ktoś z naszych słuchaczy zarażony Twoją miłością do tego sportu, bo chyba można to nazwać sportem, zainteresuje się i w sezonie, który się zbliża, będzie mógł raczyć się tym przyjemnym zajęciem, bo jak rozumiem, sytuacja covidowa pozwala na to, aby zagrać sobie w golfa w tej chwili. Jak to wygląda, Łukaszu? Może od tego zacznijmy. Czy już można, czy należy jeszcze poczekać?
Oczywiście, że można. Pandemia wbrew pozorom niektórym bardzo szkodzi, a niektórym bardzo sprzyja. Akurat golf jest taką dyscypliną sportu, która rozkwita w tym czasie pandemicznym, gdyż nie podlega żadnym obostrzeniom właściwie. Odbywa się na świeżym powietrzu, jest równie traktowana jak spacery po lesie, jak po parku, więc tego jeszcze nam nie zakazano. Więc przybywa golfistów. W okresie w zeszłym roku przybyło 20% nowych golfistów na świecie, więc to jest bardzo duży skokowy wzrost zainteresowania tą dyscypliną.
Jeśli chodzi o naszą tutaj okolicę, przybywa golfistów, masz coraz więcej kolegów w klubie, którzy z tobą dzielą tą pasję, czy jest to raczej elitarny sport, nie dla wszystkich?
No, jak wszystko jest dedykowane do odpowiedniej grupy ludzi, których to po prostu w jakiś sposób interesuje, tak? Nie można nazwać golfa w Polsce jako sport popularny, masowy. Zarejestrowanych graczy takich stricte z licencjami sportowymi jest około 7 tysięcy na tą chwilę. No ale już jeżeli sięgniemy już za granicę, no to tych golfistów w sumie zbierze się ponad 150 zarejestrowanych licencjami, można powiedzieć, sportowymi czy klubowymi, 150 milionów. To jest na świecie postrzegany sport masowy, jako masowy, równie masowy jak bieganie, jak nawet piłka nożna, chociaż też nie zawsze popularny w danym kraju. No akurat urodziłem się w Polsce, no, ale przez to, że trochę przebywałem za granicą swego czasu, no to stamtąd jakby zaimportowałem to moje zainteresowanie.
No dobrze, a co ma taki mieszkaniec Mosiny, Lubonia, Puszczykowa zrobić, kiedy pomyśli sobie po tej rozmowie, że chciałby zacząć spróbować gry? Gdzie on ma się zgłosić? Gdzie pojechać? Czy od razu powinien kupić sprzęt? Jak to wygląda? Co byś radził w takiej sytuacji?
No właśnie żyjemy w takim województwie, które jest jednym z największych rejonów na świecie, można powiedzieć, które nie ma pola golfowego.
O, to ciekawe.
Tak, Poznań jest największym miastem na świecie, które nie ma pola golfowego.
A zapowiada się, że będzie miało? Może wiesz coś na ten temat?
Tak. Akurat jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że pod Poznaniem, w Tarnowie Podgórnym jest właśnie budowane pole golfowe Blackwater Swing i ono będzie otwarte z tego, co obiecuje inwestor w przyszłym roku już nawet, częściowo.
Aha, czyli jest szansa, że nie trzeba będzie jeździć w odległe miejsca, tylko tutaj na naszym terenie będzie można sobie komfortowo ten sport popróbować.
Tak, ale no ja korzystam z gościnności wojewód, bo chodzi o to, że to nawet nie tyle, że w okolicach Poznania nie ma pola golfowego, tylko w województwie poznańskim nie ma pola golfowego na dzień dzisiejszy.
Jesteśmy gdzie najbliżej można jechać w tej
najbliżej
chwili?
Najbliżej Kalinowe Pola, ale to jest województwo wielkopolskie, Gorzów. No i ja zmieniłem barwy klubowe właśnie od tego roku i będę jeździł do Wrocławia. Przez to, że budowano trasę szybkiego ruchu, no to jest 1,5 godzinki w jedną stronę. No taka zawsze taka wycieczka, to jest jednak całodzienna wyprawa, ale mi to zupełnie nie przeszkadza.
No dobrze, chcę grać, szukam sobie pola, Wrocław.
Rozumiem.
Jeżeli co robię dalej?
Bo ten sport można uprawiać jak wszystkie sporty rekreacyjne lub sportowe.
No i skupmy się na rekreacyjnym.
Na rekreacyjnym, więc jeżeli chcesz rekreacyjnie, no to trzeba zgłosić się na najbliższe pole golfowe i tam poprosić takiego instruktora, który spędzi z tobą kilka lekcji, abyś wiedział po prostu, z czym to się je.
Można jechać w ciemno, czy trzeba się umówić?
Trzeba się umówić, to trzeba taką nawet wyrobić sobie takie mini prawo jazdy na pole golfowe. Nie można tak sobie wejść na pole golfowe bez tak zwanej zielonej karty. Taką zieloną kartę trzeba uzyskać. To jest tam cykl kilku spotkań, gdzie ma się taką dożywotnie jakby wejście na wszystkie pola właściwie na świecie dzięki tej zielonej karcie. No i tyle, bo no niestety ten golf jest obwarowany pewnymi regułami, przepisami, szczególnie też bezpieczeństwa, gdzie osoba, która tak przyjdzie prosto z ulicy, że tak powiem, to nie poradzi sobie. No nie poradzi sobie i dlatego też może to jest ten sport jest w tej mierze utrudniony.
Czyli jakieś szkolenie takie wstępne jest niezbędne, tak, żeby w ogóle wyjść na pole golfowe i zacząć, no mówiąc potocznie, uderzać tą piłeczką, tak?
Tak jest, tak jest. No te utrudnienie to początkowe jest. Oczywiście można ćwiczyć golfa na takich specjalnie do tego wyznaczonych miejscach i w Poznaniu już mamy takie miejsce, to się nazywa strzelnica golfowa. Tutaj troszeczkę jest też słownictwa obcojęzycznego, z angielskiego driving range. No i tam możemy ćwiczyć same te uderzenia i tam już bez zgody nikogo możemy po prostu wypożyczyć sobie kij, parę piłek i ćwiczyć sam ten zamach, samą toki.
Czyli takie totalne raczkowanie możemy odbyć nawet tutaj u nas w Poznaniu, nie trzeba nigdzie się zapuszczać.
Bo to jest jedyne miejsce Soleil Golf Club w Poznaniu, przy hotelu Soleil można sobie tam podjechać i jest takie miejsce bezpieczne, też można przyjąć lekcje, jak ktoś chce przyspieszyć naukę, jest bardzo dużo materiałów edukacyjnych też w internecie.
No dobrze, czyli odsyłamy też do internetu, jeśli chodzi o takie filmiki instruktażowe, bo pewnie to masz na myśli, ale porozmawiajmy teraz, chociaż mężczyźni o pieniądzach nie rozmawiają, ale musimy to poruszyć. Ile to kosztuje? Czy takiego przeciętnego Kowalskiego stać na to, aby oddawać się tej pasji, czy musi sobie najpierw uzbierać sporą sumę pieniędzy?
Tak, jest to często zadawane pytanie i właśnie chciałem właśnie w tym artykule obalić kilka mitów na temat golfa, ale tak przekornie nie udało mi się ich obalić. Dlaczego? Jeżeli chodzi o kwestię pieniędzy, no traktowany jest przez niektórych ten sport jako sport dla ludzi bogatych. No i tu muszę to powiedzieć, potwierdzić, bo bogaci potrafią liczyć pieniądze i racjonalnie je wydawać. Golf wbrew pozorom jest tanim sportem ze względu na to, że takie roczne uczestnictwo na polu golfowym, na przykład w Gorzowie, kosztuje 1200 zł.
Czyli wychodzi 100 zł miesięcznie mniej więcej, tak?
Tak, to jest mniej więcej tyle, co karnet na siłownię, czy na basen, czy na cokolwiek. Także ten sport jest w randze sportów Każdy inny. Jest też odwzorowanie sprzętowe, ale no sprzęt...
No tak właśnie, bo chciałem o to zapytać. No bo dobra, 100 zł, czy tam 1200 zł miesięcznie, przepraszam, rocznie wydajemy, możemy sobie jeździć, korzystać. Do tego pewnie dochodzi sprzęt. Ja osobiście, jeśli chodzi o telewizję, zapalonego golfistę znam jednego. Jest nim Donald Trump, ale zakładam, że nie dysponujemy takim budżetem. W takim razie w jakiej kwocie możemy się zmieścić, aby kupić odpowiedni kij i inne elementy, które pozwolą nam na swobodną grę?
Porównałbym to do roweru. Tak, jeżeli chcemy uprawiać golfa, to możemy zaopatrzyć się w sprzęt w cenie roweru. Możemy jeździć bardzo drogim rowerem, albo możemy jeździć rowerem średniej półki albo używanym. I ceny są mniej więcej porównywalne jak do roweru. Czyli można sobie policzyć, że za te kilkaset złotych można kupić kompletny sprzęt, który nam będzie służył przez lata. Bo rowery jeszcze trzeba serwisować, a te kije to właściwie można nimi grać, aż ktoś z nerwów nie połamie albo nie pogubi.
Rozumiem, czyli pułap jest bardzo różny, jak to ze wszystkim bywa, ale te kilkaset złotych pozwolą na to, żeby już przyzwoicie na tym polu móc poszaleć. I teraz jeszcze pytanie, w takim razie ile czasu trzeba poświęcić, żeby do jako takiej wprawy wejść? Nie mówimy oczywiście o poziomie profesjonalnym, a normalnym, przeciętnym, rekreacyjnym graniu.
No i tutaj jest właśnie cała piękna tej gry, gdzie wychodząc praktycznie, no może nie pierwszy raz w życiu, ale tak drugi, trzeci raz w życiu, można zagrać kilka uderzeń identycznie, tak jakby to zrobił zawodowy gracz. To jest niesamowite, że już po tak krótkim czasie możemy osiągnąć tego typu poziom, ale różnica między zawodowymi a takimi kompletnymi amatorami jest taka, że po prostu oni się nie mylą. Albo mylą się bardzo rzadko. A my będziemy ten poziom mieli, ale tak w 10-20% naszej gry, a reszta to będzie...
Rozumiem, czyli nasze uderzenia są dziełem przypadku, można powiedzieć. Nasze trafne, dobre uderzenia to przypadek, tak? Dobrze to rozumiem?
No właśnie, gdybyśmy to powiedzieli golfiście, który wbija na przykład piłkę ze 150 metrów do dołka, prawda, że za jednym uderzeniem, że to jest kwestia przypadku, no to jest to kwestia dyskusyjna, bo jeżeli się to zdarza na przykład 60 parę razy niektórym zawodnikom w życiu, a niektórym w ogóle, no to czymś jest problem, prawda, że ta kwestia przypadku, jest takie powiedzenie, im więcej trenuję, tym mam więcej szczęścia, więc mniej więcej to w golfie to jest bardzo namacalne zdarzenie.
Czyli można podsumować to tym fakt stwierdzeniem, że jest to gra szczęścia troszeczkę na tej zasadzie.
Wiesz co, jest pewien element szczęścia i tak, im wyższy poziom, tym tego szczęścia jakby jest mniej, a więcej treningu, bo we wszystkim jest potrzebny element szczęścia, tak? Nawet w bieganiu na 100 metrów, jak nie trafimy w dyspozycję dnia taką super psychiczną i nie będzie nam się, nie wiem, chciało rano wstać, albo będziemy mieli na przykład super dzień, jakiś z niewiadomego powodu, to nawet w takich dyscyplinach, które właściwie są niezwykle wymierzalne, też element szczęścia jest potrzebny.
Tak? A czy golf wymaga jakiejś specjalnej kondycji, którą musisz posiadać, czy należy...
No wbrew pozorom jest to spacer około 10 kilometrów, nosząc albo wożąc sprzęt ze sobą po nierównym terenie. Czasem wieje, czasem słońce mocno świeci.
Raczej dobra forma jest wskazana, tak?
No tak, bo to można trochę porównać do biatlonu, gdzie my możemy biec bardzo szybko, tak? Ale na tych miejscach, gdzie mamy strzelać, musimy być bardzo wypoczęci. I tak samo w golfie. Jeżeli na przykład mnie za dużo to energii kosztuje przejście tego pola, no to ja nie jestem w stanie dobrze uderzyć, bo po prostu nie jestem w dyspozycji psychicznej, jestem zmęczony, zdyszany i tak dalej. Tak samo biatlonista, który za szybko pobiegnie, nie będzie mógł trafić w tarczę. I to jest taka właśnie mieszanka sportu kondycyjnego z technicznym.
Czyli jak w każdym sporcie, jak w każdej aktywności, no dobrze jest jednak tą formę mieć i ją trenować.
Oczywiście.
I być aktywnym.
Szczególnie w obecnych czasach ten sport jest bardzo atletyczny. Jak się spojrzy na tych najlepszych graczy, to oni 4 dni w tygodniu grają golfa, a 3 dni siedzą na siłowni, więc kiedyś myślano, że to wystarczy technika, ale niestety, jeżeli chce się osiągać dalekie dystanse, trzeba być bardzo sprawnym fizycznie ogólnie.
A jeszcze zapytam, to jest sport dżentelmenów, czy również kobiety się zdarzają często, może są w 50%?
Tak, liczy się mniej więcej około 10% kobiet, może zależy od rejonu, trochę mniej.
Ja zasugerowałem 50, ale to jednak jest 10.
Nie, 10 jednak, bo ja generalnie to jest taki sport rodzinny, bo ja mówię też o warunkach polskich, bo one są zupełnie odmienne od tego, co się dzieje na świecie. Jeżeli myślimy w kategoriach właśnie tutaj Polski, no to tych kobiet faktycznie jest, ja myślę, że około 10%.
Rozumiem. Powiedz jeszcze, Łukaszu, ile trenujesz już ten sport? To jest pierwsze pytanie i największe osiągnięcie, największy sukces, bo słyszałem, że to jest jakieś mistrzostwo Polski. Dobrze to zapamiętałem?
Tak, ale słuchaj, ja golfa traktuję przede wszystkim jako taki swego rodzaju rozwój osobisty. Ta gra po prostu niesamowicie zmienia człowieka pod względem takim, że uczy takich cech charakteru, które są niezwykle przydatne po prostu w życiu codziennym. Oprócz tej rekreacji, wymiaru sportowego i emocji, które dostarcza, wszystko się właściwie dzieje w naszej głowie, no to uczy konsekwencji, koncentracji, takiego umiejętności oceniania i podejmowania ryzyka, cierpliwości, pokory, walki do końca i takich różnych rzeczy.
Same dobre rzeczy wynikają z gry w golfa, mówiąc krótko.
No jest dość uzależniająca też niestety, bo wielu graczy po prostu potrafi poświęcić nawet życie tej grze, ale to nie ze szkodą dla ich komfortu. I
podkreślmy to, że to jest takie zdrowe, to jest zdrowe uzależnienie, to nie jest
tak jest.
Negatywnego.
Od emocji, od ruchu, od aktywności. No przede wszystkim ta gra jest obwarowana takimi różnymi proetycznymi, bym to nazwał, zachowaniami. Tam trzeba się zachowywać w odpowiedni sposób. To jest taka jeszcze chyba jedna z ostatnich gier, gdzie taka etykieta jeszcze troszeczkę obowiązuje, że trzeba się odpowiednio trochę ubrać inaczej niż w innych sportów. Pamiętamy kiedyś tenisa ziemnego, jeszcze też był takim sportem, gdzie trzeba było w białych strojach występować, odpowiednio się troszeczkę zachowywać, taka właśnie dżentelmeński szlif trzeba było wykazać na korcie. Od czasów tam Andrea Gassi i innych sportowców już ten sport tak trochę uległ takiej jak popularyzacji, ale ta etykieta trochę zeszła na dalszy poziom. W golfie jeszcze trochę tego jest i uważam, że na te obecne czasy takiej byle jakości, takiego pośpiechu, takich niedbałości do szczegółów, takich różnych takiego nastawienia na kto pierwszy, kto lepszy, to trochę takie wycofanie się i poddanie pewnemu reżimowi reguł, zasad, takiej kultury osobistej i tak dalej, każdemu by się przydało.
No dobrze, czyli zachęcamy wszystkich, którzy chcieliby zaznać tego elitarnego sportu, do tego,
nie,
aby...
Nie jest elitarny. Elitarny w sensie, że niszowy, ale nie chciałbym, aby to wybrzmiało, że to jest sport dla jakichś wybranych ludzi.
Czyli no, odczarowujemy, jest to sport generalnie dla każdego.
Oczywiście. Zachęcamy do... W każdym parku, tak, można w każdym parku zagrać sobie, wziąć jedną piłkę, zamiast spaceru takiego po uliczkach, to się gra po prostu takiego minigolfa, nie będzie takim minigolfem jak na przykład na Malcie, ale po trawie grają, po prostu sobie spacerują, całymi rodzinami się jeździ. W Polsce też już się to zaczyna, no ale no jest to jeszcze na początku swojej kariery ten sport. Przed wojną był o wiele bardziej popularny. Później przez lata komuny uznany za burżuazyjny, no i przez obecne władze też nie za bardzo popierany.
Ale na szczęście niezabroniony, propagowany w pewnych kręgach, czy tutaj jesteś najlepszym przykładem. Także zachęcamy. Odsyłamy też oczywiście do ostatniego wydania Gazety Lubońskiej, gdzie można tych wiadomości jeszcze z Twoim udziałem więcej przeczytać. No i cóż, sytuacja jest covidowa, to też pewnie sprzyja tej grze. Rozwój fizyczny czy aktywność fizyczna na świeżym powietrzu w tej sytuacji jest, myślę, najlepszym antidotum. I Łukaszu, chciałbym jeszcze porozmawiać właśnie o tej kondycji fizycznej, ale tak naprawdę głównie z punktu widzenia młodzieży. Ty, jak wiemy, jesteś również nauczycielem wychowania fizycznego w lubońskiej szkole. Powiedz, jak Twoim zdaniem lockdown i sytuacja związana z zamkniętymi jednak dla dzieci budynkami szkół odbije się w Twoim przypadku, czy w przypadku Twojej specjalności na aktywności fizycznej najmłodszych? Czy ja na przykład chciałbym zapytać, jak organizujesz lekcje WF-u, zdalnie mówiąc po prostu?
No, bo to jest właśnie bardzo ciekawy temat. Gdyby ten lockdown był krótszy, to powiedziałbym, że są nawet jakieś plusy tego wszystkiego. Dlaczego? Bo przez te lekcje online mieliśmy trochę więcej czasu na przekazanie takich treści, wiedzy, której w ferworze lekcji takiej na żywo no nie dało się tak dokładnie przekazać, tak, dotyczącej na przykład sposobów treningów, odżywiania i tak dalej, całej takiej wiedzy, która jest przydatna w codziennym życiu, dotyczącym snu, dotyczącym sposobów relaksacji, no i tak dalej. Dlatego te pierwsze okresy to czułem, że ta młodzież naprawdę dostaje dużą porcję takiej wiedzy, którą ja bym na lekcjach po prostu nie mógł tak dokładnie przekazać, ale jest ten aspekt jednak samego wysiłku fizycznego, samego ruchu.
No jak to przerabiasz na tą odległość, bo to mnie bardzo zastanawia.
No, w związku z tym, że my mamy z 4 godzin, które mają tygodniowo, tylko jedną lekcję online z nimi, a resztę mamy na takiej zasadzie, że wysyłamy im materiały do przerobienia, to ja nie do końca mam pełną kontrolę nad tym, co tam się dokładnie dzieje. I z tej jednej lekcji, na której jestem z nimi online, no to wiem, że jest to bardzo fajne, bo o co chodzi? Bardzo dużo ćwiczeń i treningu można wykonać w domu. Jest gigantyczna wiedza na ten temat. W ogóle przez tą pandemię w ogóle się rozwinęło niesamowicie. Także ten domowy trening w zupełności może zastąpić taki trening na siłowni czy nawet na lekcji.
I to oczywiście zachęcamy zarówno najmłodszych, tak, jak i wszystkich słuchaczy do tego, aby takie treningi robili.
Jeżeli ktoś mnie słyszy, to naprawdę bardzo proszę, aby nie zaniedbywać aktywności fizycznej i nie szukać powodu, żeby takie rzeczy robić. Dlaczego? Jeżeli już ktoś się boi COVID-a, no to powinien przede wszystkim zadbać o własną odporność fizyczną. To jest podstawowa sprawa. Jednym z głównych sposobów na poprawienie odporności fizycznej jest aktywność. Odporności fizycznej jest aktywność fizyczna. No i teraz jak tą aktywność fizyczną zrobić? No niektórzy się wstydzą, niektórzy się boją, niektórzy nie wiedzą jak. Proszę Państwa, jest niesamowicie dużo wiedzy w internecie, są kompletne treningi połączone z programami żywieniowymi.
I to wszystko jest dużo darmowych, tak? Dodajmy.
Zorganizować ten czas.
Dodajmy, że darmowych.
Ja chciałem tutaj korzystając z okazji.
Jasne. A wracając jeszcze do Twoich uczniów, czy Ty masz jakieś obawy? No bo prawdopodobnie nauka tradycyjna wróci już po wakacjach, chyba w tym roku, poza tymi najmłodszymi, przedszkola, żłobki. Raczej nie zobaczycie się fizycznie w tym roku szkolnym. Czy masz obawy, że przyszły rok i spotkanie ze swoimi uczniami może spowodować, że ta ich kondycja fizyczna ulegnie pogorszeniu, czy raczej jesteś dobrej myśli i wierzysz, że te treningi odbywają się indywidualnie w domu, jest jakaś inna aktywność dzieciaków, powiedzmy, na dworze i nie ma powodu do obaw, tak aby ta kondycja była na tym poziomie utrzymana w, no, w przyszłym roku szkolnym?
Trudne pytanie, ale myślę, że jak wrócimy do szkół, to kondycja i całe podejście do sportu odbije się od dna. To znaczy, przez ostatnie lata była taka regresja, jeżeli chodzi o podejście do aktywności fizycznej, no wywołana zmianami, wiadomo, komputeryzacją, internetem, innymi rodzajami rozrywki, pokusami złego żywienia i tak dalej. I ta sprawność fizyczna z mojego lat pracy niestety spada. Tak generalizując oczywiście.
Niezależnie od sytuacji pandemicznej. Niezależnie,
to był taki trend. I wydaje mi się, że teraz przez ten lockdown, przez tą pandemię, to my się prawdopodobnie odbijemy od dna. Ludzie docenią to, że jednak ten ruch, ten trud jest czegoś wart. I po przyjściu do szkół na nowo ruszy moda na sport.
Czyli wyciągasz jakieś pozytywy z tej sytuacji covidowej.
Mam taką nadzieję, że po prostu to odbijemy się od dna, w jakiś sposób może zmienimy kierunek. Mam taką wielką nadzieję. Widzę to właśnie już po uczniach, którzy sami zaczynają szukać tej aktywności fizycznej, nawet jeżeli wcześniej się tym nie do końca interesowali, no bo już po prostu siedzenie takie w zamknięciu powoduje pewnego rodzaju trudności psychiczne i sami po sobie widzą, że coś się dzieje nie tak.
A czy wśród swoich uczniów też właśnie widzisz takie trudności psychiczne, ktoś zgłasza ci to lub wiesz o tym?
Tak. Wydaje mi się, że kondycja psychiczna młodzieży jest, tak mi się wydaje, to jest tylko takie moja obserwacja, jest coraz gorsza.
Czyli martwisz się bardziej o kondycję psychiczną, aniżeli fizyczną, jeśli chodzi o twoich
uczniów. Jedno z drugim nie można oddzielać, bo sam wiesz, że jesteśmy osobnikami psychosomatycznymi i jedno bez drugiego nie działa, tak? Dobra sprawność fizyczna sprawia, że mamy też mocną psychikę i odwrotnie. Także to są takie sprzężone zależności. Często właśnie się próbuje to jakoś oddzielić, ale no nie da się, bo my nie jesteśmy jakimś mózgiem z komórkami wokół, tylko jesteśmy organizmem, w którym wszystko współpracuje i każde nasze samopoczucie też zależy od naszej kondycji w dużej mierze.
Rozumiem, ale tak na koniec raczej przeważa w tobie optymizm, jeśli chodzi o zakończenie, czy może nie zakończenie, ale zmniejszenie.
Tak, ja jestem optymistycznie nastawiony, że po otwarciu parków, siłowni, basenów, stoków narciarskich, hoteli i miejsc rekreacji, wypoczynku, wszędzie tam, gdzie człowiek może spędzić aktywnie czas, one będą przez jakiś czas oblegane. Zresztą to była próba, już teraz w ten weekend miałem przyjemność spędzić czas na Rusałce, więc myślałem, że tam jest jakaś demonstracja, bo po prostu no, nie można było nawet tymi ścieżkami tam wokół jeziora przejść. Więc
czyli obserwujemy, że ludzie bardzo pragną tego świeżego powietrza, tej aktywności.
Głód ruchu powoli się i jeżeli to będzie w jakiś sposób propagowany, może ten wywiad też, może ktoś w telewizji powie na ten temat coś mądrego, takiej, której wszyscy oglądają, o zaletach właśnie ruchu i aktywności fizycznej, no to ja myślę, że bo ludzie sami widzą, że no to nie może tak dłużej trwać, żebym ja całe życie tylko wstawał, budził się, siadł do komputera, coś robił, zjadł i tak właściwie cały dzień. Nie? No to
ale jako pedagog, jesteś również dobrej myśli, jeśli chodzi o powrót do normalności w szkołach. To twoim zdaniem jakoś bardzo nie odbije się na tej psychice najmłodszych.
No, że będziemy to, mi się wydaje, odkręcać w jakiś sposób, ale znając adaptację i sposób człowieka, jak funkcjonuje, to on w bardzo szybkim czasie będzie potrafił się zregenerować.
A powiedz jeszcze, Łukaszu,
bardzo szybko, tak samo można kondycję psychiczną poprawić i fizyczną również, można w bardzo krótkim czasie, tylko trzeba to po prostu zacząć robić.
I będziecie pewnie nad tym ostro pracować, kiedy już tylko będzie można.
Tak, będzie taki entuzjazm. Już ja po rozmowach widzę, że ta młodzież chce wrócić, chce się spotkać. A myślę, że będziemy musieli nawet hamować te
endorfiny.
Te endorfiny, dokładnie, które będą się wydzielały nie wiadomo dlaczego. Właśnie dlatego, że będziemy mieli kontakt z innym człowiekiem.
A czy jako nauczyciel jesteś osobą już zaszczepioną?
Częściowo tak, to znaczy jestem po pierwszej dawce i tyle, ale ja...
Czy jakieś objawy, skutki tak, uboczne u Ciebie wystąpiły?
Tak, ja miałem wcześniej objawy covidowe, ale zanim się dostałem do lekarza, to mi to przeszło.
Ale sprawdziłeś, czy to był COVID? Czy
tej choroby.
To był COVID u Ciebie w Twoim przypadku, te objawy?
Straciłem węch, bolała mnie głowa przez tydzień, no i miałem tam lekką gorączkę, więc chyba COVID, ale nie poszedłem się zbadać. Miałem też wcześniej kontakt z osobą zakażoną, więc prawdopodobnie to był ten COVID. Osobiście jestem zwolennikiem przechorowania tej choroby lub zaszczepienia, chociaż no wiadomo, że szczepionka działa tam na jeden strzał i tak dalej. Będziemy. Tak właśnie mówię, że każda rozmowa, którą się obecnie zaczyna, to kończy się po 15 minutach rozmawiania o COVID-zie.
No też... takie mamy czasy. Jak rozumiem, jesteś osobą zaszczepioną jedną dawką, tak? Czyli druga dawka
jedną
przed
dawką,
tobą.
Jedną dawką jestem zaszczepiony, tak.
Żadnych skutków ubocznych po szczepionce nie miałeś?
No dwa dni źle się czułem, to tak. Dwa dni się źle czułem, bo ja po prostu nie przyjmuję leków całe życie. Ja faktycznie nie chorowałem, nie wiem, od 20 lat chyba nie brałem żadnych tabletek, nie chorowałem na nic, więc podejrzewam, że taka szczepionka to był niezły szok dla mojego organizmu, bo pierwszą chemię jakąś przyjąłem od tak długiego czasu i przez dwa dni czułem się źle. No, miałem takie objawy grypowe.
Ale teraz jesteś już w pełni, można powiedzieć, zdrowy, aktywny i...
Tak. Nie, to tylko był taki dwudniowy epizod.
No dobrze, czyli jesteś osobą już, która częściowo jest zaszczepiona i czeka na drugą dawkę szczepionki. I zachęcamy do szczepień, jak rozumiem, jesteś przykładem i szczepić się?
Osobiście jestem za podnoszeniem odporności i no i tyle. Jeżeli nie będziemy o to dbać, to będziemy chorować po prostu nie tylko na COVID, tylko na wiele innych chorób, które są jeszcze bardziej groźne, może mniej nagłośnione, ale plaga nadciśnienia, cukrzycy, otyłości, potem się wleką inne choroby, jest tak wielka, że z tym trzeba przede wszystkim też walczyć.
Myślę, że te liczby osób, ilość osób, które pojawiają się na świeżym powietrzu w każdy cieplejszy dzień pokazują, że jednak chcemy się odparniać tą aktywnością różnego rodzaju. Tak. I do tego dążymy, do tego zachęcajmy. Bardzo serdecznie, Łukaszu, dziękuję Ci za poświęcony czas i tą rozmowę niesamowicie ciekawą. Dowiedziałem się dużo rzeczy o tym, jakże ciekawym sporcie, czyli o golfie. No i oczywiście też o sytuacji w szkole. No jako nauczyciel jesteś cały czas na bieżąco. Dziękuję raz jeszcze, życzę zdrowia i do usłyszenia w kolejnym odcinku bądź do zobaczenia w innych okolicznościach. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za wywiad, dziękuję Państwu za wysłuchanie i do zobaczenia na świeżym powietrzu.
Pozdrawiamy serdecznie, do widzenia.